Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Marek Świerczyński i w Polityce Insight prowadzę dział bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu. W Niemczech szykuje się polityczna zmiana warty. Jeśli sprawdzą się najnowsze przedwyborcze sondaże i przewidywania, największe szanse zostania kanclerzem przyszłego rządu ma socjaldemokrata Olaf Scholz. Szans takich raczej nie mają kandydatka Zielonych Annalena Baerbock i szef Chadeków Armin Laschet. Ale to, kto zostanie kanclerzem i w jakiej koalicji przyjdzie mu rządzić, nie będzie pewne do ostatniej chwili, bo ponad 30% wyborców deklaruje, że jeszcze nie wie, na kogo ostatecznie odda swój głos. W podcaście Polityki Insight witam doktora Sebastiana Płóciennika, analityka Ośrodka Studiów Wschodnich, specjalisty do spraw gospodarki Niemiec i profesora ekonomii uczelni Wistula. Kłaniam się panu.
Dzień dobry.
Zanim jeszcze oddam panu głos, przytoczę ostatni sondaż telewizji ZDF z wczorajszego wieczora. SPD 25%, CDU 23%, Zieloni 16,5%, FDP 11% i AfD 10%, Linke, czyli ta bardziej radykalna lewica 6%, pozostali no w zasadzie nie liczą się w tej stawce. Czyli nikt nie ma szans na większość samodzielną, a jeśli to socjaldemokratom przypadnie większość względna, to zapewne będą musieli dobrać do koalicji nie jednego, a dwóch partnerów koalicyjnych. Tak to należy czytać?
Tak należy czytać te wyniki. W ogóle po raz pierwszy w historii Niemiec powstanie rząd, najprawdopodobniej, który będzie składał się z trzech partii. No i tutaj możliwe jest kilka kombinacji. To oczywiście przyczynia się też do tego, że wielu wyborców jest wciąż niezdecydowanych, bo oni tak naprawdę nie głosują na partię, tylko głosują taktycznie, to znaczy próbują wzmocnić jedną partię kosztem innej, by przeforsować najbardziej odpowiednią z punktu widzenia ich interesów koalicję rządzącą.
A co się da w ogóle powiedzieć o tym, czego Niemcy, wyborcy niemieccy, podatnicy niemieccy, ci ludzie, którzy są zainteresowani jakoś kursem politycznym Niemiec, oczekują od następnego rządu, no, który przypada też w momencie niezwykle istotnym w Europie, niezwykle istotnym dla świata. Niektórzy mówią o momencie kluczowym przeformatowania porządku światowego. Czy z tej kampanii i z tego, jak Niemcy zapatrują się na ofertę polityczną, którą mają na stole, wynika, jakich Niemiec w Europie i na świecie by chcieli?
No to jest bardzo trudne pytanie. Jeżeli chcemy wyróżnić jakiś element bardzo charakterystyczny, który pomógł jednak SPD w tym, by przez wiele tygodni prowadzić w sondażach, to jednak jest to potrzeba kontynuacji. Bardzo wielu wyborców niemieckich właściwie nie miałoby nic przeciwko temu, by ta linia, która dominowała przez ostatnie lata, była kontynuowana. I to bardzo dobrze wykorzystał Olaf Scholz, który często w wystąpieniach, w przemówieniach podkreślał potrzebę kontynuacji, nawet stosował gesty charakterystyczne dla Angeli Merkel.
Tu mówimy o tych splecionych rękach, tak?
O tych dłoniach,
trójkąt.
Tak, przy czym mimo tej potrzeby kontynuacji trzeba jednak też podkreślić bardzo wyraźne linie podziału w niemieckiej polityce i one wiążą się z tym, że no, Niemcy będą musiały w kolejnych latach podjąć bardzo wiele trudnych decyzji, zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. SPD, którą skazywano jeszcze rok temu, to właściwie na schyłek, na powolne znikanie ze sceny politycznej i zastąpienie na przykład przez Zielonych. Wydaje mi się, że udało się przełamać impas dzięki programowi socjalnemu. Oni bardzo sensownie zareagowali na wyzwanie transformacji energetycznej i polityki klimatycznej. To znaczy, o ile Zieloni na przykład cały czas koncentrują się na potrzebie przyspieszenia działań w tym obszarze, to SPD zaczęło trochę jednak zwracać uwagę na koszty społeczne. Na to, że trzeba jednak zabezpieczyć obywateli, że trzeba również po kryzysie pandemicznym zwiększyć redystrybucję, wzmocnić biedniejszych obywateli i klasę średnią, która w tej chwili na przykład bardzo cierpi z powodu rosnących cen mieszkań i rosnących kosztów najmu. I te czynniki przyczyniły się do tego, że SPD zajmowała pierwsze miejsce. Przy czym nie przesądzajmy, że wygra, ponieważ według tych najnowszych sondaży dzieli ją od CDU Laschet'a zaledwie 2%.
No właśnie, ale w czasie tej kampanii w ostatnich miesiącach mieliśmy do czynienia z taką fluktuacją sympatii politycznych Niemców. No, przez moment wydawało się, że największą gwiazdą jest Annalena Baerbock, a największą siłą polityczną, najbardziej przyszłościową siłą polityczną właśnie wspomniani przez pana Zieloni. Co się stało, że to się załamało?
Zieloni przegrali swoją szansę i przegrali być może też wieloletnie inwestycje w swoją siłę polityczną, bo to przecież nie jest nowa partia, ona jest w niemieckiej polityce od wielu dekad i od dekad przestrzegała Niemcy, że dojdzie do katastrofy klimatycznej. Więc teoretycznie właśnie teraz Zieloni powinni zgarnąć dywidendę polityczną za to, co mówili przez dekady. I wyglądało na to, że rzeczywiście ta partia ma spore szanse na wygraną, a zdecydowały chyba jednak dość marginalne, wręcz niepoważne błędy kandydatki na urząd kanclerski. Annalena Baerbock najpierw pomyliła się w deklaracjach finansowych, które trzeba złożyć w Bundestagu. Później oskarżono ją o podrasowanie własnego życiorysu. Potem pojawiły się zarzuty o plagiat. I w ten sposób Annalena Baerbock, która przedstawiała się jako kandydatka nowa, szczera, wiarygodna, może trochę niedoświadczona, ale właściwie to też powinien być atut wobec tak zastałej polityki po erze Merkel, te atuty utraciła, tą wiarygodność. I od tego momentu notowania zielonych zaczęły bardzo szybko spadać i wróciły do poziomu kilkunastu procent. To wciąż jest o wiele więcej niż w poprzednich wyborach, ale nie ma co ukrywać. Zieloni liczyli na dużo więcej.
I zapewne staną się elementem kluczowym, jeżeli nie filarem, każdej możliwej koalicji. Mówi się w tej chwili chyba o dwóch spośród tej całej palety barw, którą opisywano rozmaite kombinacje powyborcze. Mówi się w tej chwili o dwóch, o tej koalicji z liderem w postaci Olafa Scholza, socjaldemokratycznej, czyli tak zwanej koalicji świateł drogowych, bądź też, o czym pan wspominał, że jeżeli wyborcy jednak przyznają mandat kontynuacji Chadekom, o koalicji jamajskiej, czyli z udziałem zielonych i wolnych demokratów.
To są najbardziej prawdopodobne scenariusze, zwłaszcza biorąc pod uwagę tą niewielką różnicę pomiędzy CDU i SPD. Ale właściwie są możliwe jeszcze dwa warianty. Wyobraźmy sobie, że jednak tuż nad urną wyborca niemiecki stwierdzi, zaryzykujmy trochę i skończmy z tą wieloletnią dominacją Chadeków, wyślijmy Chadeków do opozycji i oddajmy władzę zdecydowanie lewicowym partiom w Niemczech. I w tym momencie otwiera się perspektywa powstania koalicji między SPD, Zielonymi i Die Linke. To byłaby bardzo duża zmiana w niemieckiej polityce i jednak niosąca ze sobą bardzo wiele znaków zapytania. To zresztą wydaje mi się wpłynęło też na to, że ostatnio notowania SPD przestały rosnąć, a zyskiwała Chadecja, ponieważ niektórzy wyborcy obawiają się takiego scenariusza i wolą wzmocnić Chadecję, ewentualnie liberałów. To jest jeden scenariusz alternatywny, a drugi, że jeżeli nie da się dogadać z Zielonymi, czy Chadeką, czy SPD i też z liberałami, to na końcu może się okazać, że wracamy do starych kolei i najwięksi, czyli Chadecja i socjaldemokraci, siadają do stołu i powtarzają schemat Wielkiej Koalicji.
Mimo tego ogromnego zmęczenia i zdaje się też rozczarowania w ostatnim czasie systemem rządu.
Proszę zobaczyć, że jednak ta nowa Wielka Koalicja miałaby trochę inny charakter, bo poprzednia jednak była nacechowana wielką dominacją zarówno Merkel jako osoby, jako osobowości nawet sceny politycznej Niemiec, i też samej Chadecji, która miała o wiele więcej głosów, o wiele większe poparcie społeczne niż socjaldemokraci. Teraz mielibyśmy do czynienia z koalicją w miarę równorzędną, podobnie silnych partnerów, i także na czele tych partii stoją inni politycy. To otwiera zupełnie nową przestrzeń dla różnych pomysłów politycznych.
To jeszcze o tej schedzie po Merkel za chwilę. Natomiast chciałbym pana dopytać, co jest takiego w tym radykalizmie partii Die Linke, że on jest przez część znaczącą niemieckiej opinii uznawany za zagrożenie dla przyszłości politycznej Niemiec?
Z jednej strony można powiedzieć, że chodzi o pomysły gospodarcze. No, Niemcy bardzo dużą wagę przywiązują do czegoś, co określa się jako Wirtschaftskompetenz, czyli takiej kompetencji do zarządzania gospodarką. I często partie mierzy się właśnie tym, czy poradziłyby sobie kierując gospodarką. No i po Die Linke wielu wyborców obawia się radykalnego wzrostu podatków i ogromnego rozdawnictwa. Już nawet nie jakiejś uzasadnionej socjalnie redystrybucji, tylko po prostu środków karnych wobec lepiej zarabiających, wobec przedsiębiorstw, wobec koncernów, co mogłoby doprowadzić do poważnych kłopotów gospodarki niemieckiej. Pamiętajmy, że jest to gospodarka zorientowana na eksport i też konkurencyjność eksportowa jest bardzo istotna. Mówiąc to, nie chcę zaprzeczyć, że Niemcy potrzebują polityki socjalnej. Ona w tej chwili jest bardzo ważnym punktem w programie SPD. I należy się liczyć z tym, że pojawi się też większa redystrybucja w Niemczech po wyborach. To jest jeden punkt. Natomiast drugi to jest też orientacja taka geopolityczna w polityce zagranicznej. Die Linke właściwie chcieliby, żeby Niemcy wyszli z NATO, żeby prowadziły taką autonomiczną politykę zagraniczną, co oczywiście jest kompletnie sprzeczne z kodem Republiki Federalnej Niemiec, z doświadczeniem wielu Niemców, którzy czują się po prostu bezpieczni pod parasolem NATO i pod parasolem amerykańskim. Więc to byłaby prawdopodobnie bardzo duża przeszkoda w zawarciu sojuszu między SPD zielonymi, zwłaszcza zielonymi, którzy są z kolei bardzo antyrosyjscy i proamerykańscy, a właśnie Die Linke.
Innymi słowy, Niemcy nie chcą żadnej rewolucji, chcą mniej więcej kontynuacji, nawet jeżeli miałaby to być kontynuacja pod nieco innymi barwami politycznymi.
Proszę zobaczyć, że Niemcy są właściwie w bardzo komfortowej sytuacji politycznej, jako społeczeństwo, jako system polityczny, bo ktokolwiek by nie został kanclerzem, czy to będzie Scholz, Laschet, czy nawet Baerbock w wyniku jakichś bardzo skomplikowanych układów koalicyjnych, to polityka niemiecka się nie zmieni. Te koalicje mają wpływ niezwykle stabilizujący na przyszłość Niemiec, na kierunek, w którym podąży niemiecka polityka. Nie ma bezpośredniego zagrożenia ruchami populistycznymi czy antysystemowymi. AfD ma 10-11%. To jest cień tej partii, która jeszcze miała kilka lat temu 16-17%. I bardzo skutecznie straszyła Niemcy, czy kryzysem migracyjnym, czy też kryzysem w strefie euro.
Jest w tej chwili izolowana politycznie, prawda? Jest izolowana. Nikt nie zamierza z nią wchodzić w żadne konszachty.
Dokładnie. Gdzieś pojawiają się takie pomysły na poziomie regionalnym, ale marginalnie. Ten mainstream niemiecki jest bardzo, bardzo silny.
Skoro już pan dotknął tej kwestii personalnej, wymieniając tę trójkę kandydatów kanclerskich, rzeczywiście ta kampania, jak pewnie niewiele innych w ostatniej historii, miała ten wymiar bardzo personalny. Tam były właśnie te chwilowe wzloty i upadki poszczególnych czołowych postaci, nie zawsze szefów partii, dodajmy, ale kandydatów na kanclerza. Czy z tej układanki personalnej wyłania się ktoś, kogo moglibyśmy nazwać dziedzicem Merkel?
W pierwszej kolejności oczywiście należałoby mówić o Laschecie, czyli kandydacie Hadecji, który otrzymał tą nominację po ciężkiej walce wewnątrz partii. Zresztą te spory wewnątrzpartyjne, zwłaszcza z Friedrichem Mercem, czyli liderem takiego bardzo konserwatywnego skrzydła w CDU, jednak mogły wpłynąć na osłabienie notowań Hadecji. Nie pomógł też Laschetowi taki otwarty wręcz konflikt, bo to już chyba nawet nie jest konkurencja, z Markusem Söderem, szefem CSU, czyli tej małej siostrzanej partii chadeckiej. No i w tej konkurencji o władzę w Hadecji Laschet wygrał także dzięki poparciu Merkel, choć może ono nie było aż tak widowiskowe i ewidentne, jakby Laschet się spodziewał. Także po Laschecie można oczekiwać kontynuacji linii Merkel. Być może w polityce europejskiej ten polityk będzie bardziej otwarty na przykład na pogłębienie strefy euro, na trochę bardziej otwarty na pomysły federacyjne. Olaf Scholz z kolei, to warto pamiętać, nie jest politykiem opozycyjnym, jest ministrem finansów i wicekanclerzem w rządzie Angeli Merkel. Więc on naturalnie może mówić o kontynuacji linii rządu, który w tej chwili jest u władzy. I rzeczywiście w wielu kwestiach Olaf Scholz ma poglądy, które nie odróżniają go jakoś bardzo radykalnie od pomysłów CDU. Tutaj warto wspomnieć choćby podejście do finansów państwa. Jako minister finansów podkreśla, że trzeba będzie wrócić do bardziej zrównoważonej polityki finansowej, trzeba będzie wrócić do kotwicy budżetowej, być może nawet do polityki czarnego zera, czyli nadwyżek budżetowych. A na poziomie europejskim powiedział niedawno partnerom z Europy Południowej, że on raczej nie zgodzi się na reformę Paktu Stabilności i Wzrostu, który osłabi dyscyplinę finansową w strefie euro. Więc z punktu widzenia na przykład Włoch, Olaf Scholz jest absolutnie kontynuatorem europejskiej polityki Angeli Merkel.
Czy tutaj w tej dyskusji o przyszłości Niemiec i przyszłej roli Niemiec w Europie postawa zielonych, o których powiedzieliśmy, że zapewne znajdą się w każdej konfiguracji koalicyjnej, czy to odegra jakąś znaczącą rolę, czy raczej pozostaną no, tymi mniejszymi partnerami?
Raczej zieloni pozostaną mniejszymi partnerami, ale wydaje mi się, że znaczenie zielonych trzeba oceniać trochę z szerszej perspektywy. Zielonym udało się przekonać większość klasy politycznej do swoich argumentów. Dzisiaj, jeżeli spojrzymy na programy SPD czy Hadecji, to tam widać po prostu argumenty zielonych. Czyli nie ma jakiegoś sporu w niemieckiej polityce o to, czy Niemcy powinny przeprowadzić transformację energetyczną, czy powinny realizować cele polityki klimatycznej, tylko raczej chodzi o instrumenty. Zieloni chcą przyspieszyć tą transformację bardzo aktywnym państwem. Państwem, które będzie wydawać bardzo dużo pieniędzy, dlatego na przykład zieloni chcą jednak zawieszenia na dłużej tych reguł dyscypliny finansowej. Natomiast FDP i CDU stawia raczej na rozwiązania rynkowe, na to, żeby no, przedsiębiorcy też przejęli ciężar tego dostosowania, wdrażając nowe technologie, do czego będą zachęcani ulgami podatkowymi. No i też, żeby na przykład handel certyfikatami emisyjnymi wzmocnić, po to, żeby po prostu rynek przyspieszył zmianę systemu gospodarczego w kierunku bardziej przyjaznym dla środowiska. Jeżeli zieloni będą w takim niemieckim rządzie, z definicji dużo bardziej zielonym niż poprzednie, to oczywiście będzie miało to ogromne znaczenie dla polityki europejskiej i nowych inicjatyw w tym obszarze.
Nie sposób dyskutować o skutkach wyborów w Niemczech bez poruszania tej perspektywy międzynarodowej. Oczywiście moglibyśmy długo o tym dyskutować, ale poprosiłbym o taką skrótową ocenę, bo jeżeli ma być kontynuacja, to pewnie również też żadnej rewolucji nie będzie wobec USA, wobec Chin czy wobec Rosji?
Tego do końca nie wiemy, ponieważ Niemcy zdają sobie sprawę, że pewna sytuacja, która pozwalała im na przykład czerpać korzyści z handlu, być uczestnikiem globalizacji, nie ponosząc kosztów utrzymania tego międzynarodowego porządku, zbliża się ku końcowi. Ten moment nadszedł wraz z rządami Trumpa, kiedy Niemcy właściwie spodziewali się nałożenia sankcji gospodarczych i ograniczeń w handlu. Więc w tej chwili Niemcy są na rozdrożu. To znaczy z jednej strony na przykład Hadecja, SPD chciałaby trochę kontynuacji, to znaczy utrzymania tego otwartego systemu, co oznacza zawieranie umów handlowych także z państwami autorytarnymi, także wciąganie Chin i Rosji do tego wielostronnego systemu zarządzania globalizacją. Po to też, by utrzymać korzyści z handlu, i po to też, by zachować jakąś stabilność porządku międzynarodowego, otwartego z ich perspektywy porządku międzynarodowego. To oczywiście może na przykład nie podobać się wielu państwom, na przykład USA, ale także nam, bo w tej logice mieści się jak najbardziej zawieranie takich porozumień jak tego, który dotyczył Nord Stream 2, czy też umowy inwestycyjnej z Chinami. To jest jeden nurt, właśnie ten tradycyjny. Natomiast sporo jest głosów w niemieckiej polityce, że trzeba jednak zainwestować w taką autonomię strategiczną Europy i zawierać sojusze na poziomie globalnym, które będą odzwierciedleniem pewnych wartości. Nie samej potrzeby zarabiania pieniędzy poprzez handel, ale także obrony demokracji. Na przykład FDP czy Zieloni są o wiele bardziej skłonni do powrotu do rozmów o północnoatlantyckiej strefie wolnego handlu niż Hadecja czy SPD. To oznacza również, że Niemcy będą musiały przemyśleć takie kwestie jak wzmocnienie własnej armii, zwiększenie wydatków wojskowych, czy też w ogóle większe zaangażowanie na poziomie globalnym, a nie chowanie się za partnerami. Dotąd widzieliśmy to choćby w ostatnich latach, że wielu takich krytycznych momentach Niemcy chętnie oddawali inicjatywę USA, Francji lub Wielkiej Brytanii. Ten czas w opinii szybko rosnącej grupy polityków niemieckich zbliża się do końca.
No i początek tej wielkiej dyskusji już w niedzielę wieczorem. Bardzo panu dziękuję. Dr Sebastian Płóciennik z Ośrodka Studiów Wschodnich i Uczelni Wistula był moim gościem. Kłaniam się panu.
Dziękuję bardzo.
A państwu polecam niemieckie dosier przedwyborcze przygotowane przez dział Europejski Polityk Insight, dostępne dla wszystkich na naszych profilach w mediach społecznościowych. A teraz zapraszam na równie elektryzujący temat, czyli co zrobić z elektrownią Turów. Moim gościem jest Dominik Brodacki, analityk w zespole PI Energy, z którym spróbujemy rozwikłać problem powstały w zderzeniu interesów środowiskowych, energetycznych, ekonomicznych, socjalnych, a w końcu też politycznych i strategicznych, nie tylko między Polską a Czechami. 500 000 euro dziennie kar, których polski rząd na razie nie zamierza płacić, ale które mogą zostać ściągnięte z należnych Polsce funduszy europejskich, eskalacja retoryki, która nie sprzyja negocjacjom z Czechami, wybuch antyeuropejskich nastrojów, nie tylko w tak zwanym worku turoszowskim, a wszystko przez kopalnię odkrywkową i elektrownię, która działa od prawie pół wieku i dziś dostarcza 7% prądu w całym kraju. 7%, czyli bardzo dużo. Za dużo, by móc z tego zrezygnować, nie tylko z dnia na dzień, ale w ogóle. Prawda, Dominiku?
Kopalnia w Turowie ma wybitnie strategiczne znaczenie dla naszych interesów, dla bezpieczeństwa Polski. Zarówno z punktu widzenia energetycznego, bo ty powiedziałeś o 7%, ale tutaj już wgłębiając się w meandry kwestii energetycznych, warto powiedzieć, że kopalnia Turów zasila jedną z największych w Polsce elektrowni Turów, która z kolei zasila stację energetyczną Mikułowa. To jest taki obiekt, który obsługuje między innymi przepływ prądu z Czech i z Niemiec do Polski, oczywiście także w drugą stronę, a co za tym idzie, no odpowiada za import prądu, czyli wyłączenie elektrowni mogłoby spowodować poważne zaburzenie pracy tej stacji, uniemożliwiając import prądu, no i oczywiście także zmniejszyłoby istotnie jego podaż na Dolnym Śląsku, zarówno do odbiorców końcowych, gospodarstw domowych, jak i do obiektów użyteczności publicznej, a także hut KGHM czy wielu innych zakładów przemysłowych, które się tam znajdują. I wszystko jest ok, dopóki po prostu wypada nam z sieci jeden blok energetyczny. Natomiast jeżeli nałożymy na to matrycę trochę szerszą, czyli ostatnie awarie elektrowni w Polsce, przecież nie działa nam jeden z największych bloków w Jaworznie. W czerwcu był pożar w elektrowni Bełchatów. No to są zdarzenia, które się powtarzają i teraz okazuje się nagle, że każda elektrownia ma olbrzymie znaczenie, bo są coraz większe trudności ze zbilansowaniem pracy sieci. No dodatkowo oczywiście jest ten aspekt społeczny. Przecież kilkadziesiąt tysięcy ludzi ma zapewniony byt dzięki pracy tej kopalni, czy to w samej kopalni, czy to w elektrowni, czy to w spółkach, które współpracują z tymi zakładami.
A wiadomo, że każdy duży, olbrzymi zakład przemysłowy ma taką otoczkę firm świadczących usługi, czy sprzedających mu produkty.
To prawda, w szczególności w regionach węglowych, których gospodarka jest szczególnie mocno powiązana z wydobyciem węgla, czy z produkcją prądu z węgla. No Polska nie może z tego zrezygnować i nie chodzi tutaj tylko o nasze dumnie podniesione głowy, czyli o ten interes polityczny, ale o gospodarczo-społeczny.
No, kary i zamieszanie wokół nich, jakie wybuchło w tym mijającym tygodniu, wynikają z nierespektowania przez Polskę tak zwanego zarządzenia tymczasowego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Ale zdaje się, że merytoryczna rozprawa, ta główna dotycząca czesko-polskiego sporu, jest wciąż przed nami. Jakie są główne argumenty obu stron w tym sporze? Trochę już o nich mówiłeś.
Tak, ta rozprawa jest zaplanowana na początek listopada i to między innymi efekt działania Polski, która złożyła do Trybunału wniosek o zastosowanie tak zwanego przyspieszonego trybu rozpoznania sprawy, właśnie po to, żeby jak najszybciej ten spór zakończyć. I na początku listopada liczymy na to, że ten spór się nie zakończy, bo sam wyrok pewnie zapadnie najwcześniej, gdzieś w okolicach wiosny, ale to jak na procedury unijne i tak jest stosunkowo szybko. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, może zacznijmy od argumentów Czechów, bo oni ten spór w zasadzie wszczeli.
Kilka lat temu, zdaje się w 2016 roku formalnie, tak?
Tak, spór o Turów trwa od kilku lat, tylko że on przez wiele lat odbywał się na poziomie, bym powiedział, proceduralnym, raczej lokalnym.
Takim regionalnym, transgranicznym, prawda?
Regionalnym, transgranicznym w tym sensie, że Polska planowała wydłużyć od dłuższego czasu koncesję wydobywczą dla kopalni Turów i Czesi podnosili przeciwko temu sprzeciw. I tutaj trzeba uczciwie powiedzieć, że przez długi okres byli przez polskie władze ignorowani. W końcu, kiedy Polska zdecydowała się wydłużyć tę koncesję z pominięciem sprzeciwu Czechów. Czesi stwierdzili, że czas podnieść ten spór na poziom międzyrządowy, a w końcu wręcz na poziom dyplomatyczny, co nastąpiło na przełomie 2020 i 2021 roku. No i tak dobrnęliśmy do tego momentu, w którym jesteśmy w zasadzie dzisiaj. Oczywiście po drodze był ten słynny wyrok z maja, który nakazał nam natychmiastowe zamknięcie kopalni. Natomiast Czesi od początku podnoszą, że kopalnia Turów przynosi szkody środowiskowe po ich stronie granicy, że obniża poziom wód gruntowych, co powoduje zapadanie się domów, że powoduje zanieczyszczenie powietrza, a co za tym idzie, także oczekują w jakiś sposób albo rekompensat od Polski za to, że ta kopalnia im szkodzi, albo w ogóle zamknięcia kopalni. Pewnym pokłosiem tych zarzutów jest to, że kiedy Polska w zeszłym roku, w marcu 2020 roku, zdecydowała się o wydłużeniu koncesji dla Turowa z pominięciem właśnie stanowiska Czechów, oni podnieśli, że to jest niezgodne z prawem Unii. I co ważne, we wrześniu zeszłego roku prawidłowość tych zarzutów potwierdziła Komisja Europejska, co zresztą pozwoliło potem Czechom zaskarżyć sprawę do Trybunału Sprawiedliwości. Polska odbija te argumenty, twierdząc, że po pierwsze, kopalnia Turów w Bogatyni jest jednym z kilku co najmniej zakładów tego typu w regionie. Podobne kopalnie działają w Niemczech, w Czechach, w związku z czym nie da się wykazać, że to akurat kopalnia Turów jest tą, która wyłącznie przyczynia się do szkód po czeskiej stronie. Po drugie, no to o czym powiedzieliśmy na początku, podnosi, że nie da się tej kopalni wyłączyć tak po prostu, bo ma zbyt duże znaczenie energetyczne, społeczne i w ogóle ogólnogospodarcze. To są te główne argumenty, które podnoszą obydwie strony.
Warto się jeszcze na moment zatrzymać i zobaczyć, gdzie to tak naprawdę jest. To jest południowo-zachodni skrawek Polski, zwany workiem turoszowskim. Od zachodu ogranicza go Nysa Łużycka, za Nysą są Niemcy. Od południa i wschodu biegnie granica z Czechami. Ona biegnie dosyć nieregularnie, głównie grzbietami górskimi. No, teren jest górzysty, to jest pogranicze gór izerskich, ale sama odkrywka, sama kopalnia i elektrownia znajdują się w Kotlinie, Kotlinie Żytawskiej. I te zasoby węgla, no, ciągną się, tak jak zwykle zasoby geologiczne.
Nie znają granic.
Pewnym pasem od Niemiec przez Polskę również do Czech. Warto sobie zdać sprawę z tych uwarunkowań, bo to tak naprawdę obrazuje, że ten problem nie dotyczy tylko i wyłącznie Polski. A w każdym razie, no, można argumentować, że jest po prostu transgraniczny.
To prawda, przy czym to, co dało Czechom asumpt do zakwestionowania dalszej działalności Turowa, było to, że po prostu Turów był w cudzysłowie w potrzebie, bo kończyła mu się koncesja wydobywcza i Polska chciała ją przedłużyć. Już pomijając to, że Polska spóźniła się z przedłużeniem koncesji, w związku z czym potem musiała nadrabiać czas i stąd też przyjęła ustawę, która pozwoliła pominąć sprzeciw Czechów, mówiąc krótko, po to, żeby jak najszybciej tę koncesję wydłużyć, jakby nie można było tego zrobić wcześniej. Ale rzeczywiście jest to problem transgraniczny, przy czym, jeżeli zauważymy, że w Niemczech przykładowo już mówi się o, czyli już jest rządowy cel wyznaczony odejścia od węgla brunatnego, czy w ogóle od spalania węgla, do 2038 roku. Także swoją politykę klimatyczną mają Czesi. A Polska jest w tym, jakby nie patrzeć, ogonie Europy i u nas tych planów nie ma oficjalnie. Turów przecież zaledwie w kwietniu tego roku uzyskał wydłużenie koncesji do 2044 roku. Czesi odebrali to, przepraszam za sformułowanie, jak splunięcie im w twarz, ponieważ ta decyzja polskiego rządu zapadła zaledwie kilka tygodni przed tym zarządzeniem Trybunału z maja, które nakazało nam natychmiastowe wstrzymanie pracy kopalni. W związku z tym, jeżeli nałożymy na to trochę szerszy kontekst, ten polityczny, no to widać wyraźnie, że okej, wszyscy wydobywamy węgiel, ale nasze interesy są tutaj zupełnie mimo wszystko rozbieżne.
Węgiel, dodajmy, brunatny. I zatrzymajmy się przy tym kontekście, no, geologiczno-energetycznym. Jak ważnym paliwem dla Polski jest węgiel brunatny? Bardzo dużo mówimy i koncentrujemy naszą uwagę na węglu kamiennym. Mnóstwo zostało napisanych artykułów o coal exicie, tak, czyli odchodzeniu od węgla kamiennego. Tymczasem mało mówi się o czymś, co można by z angielska nazwać lignite exicie, prawda? Czyli odejściu od węgla brunatnego. Tymczasem okazuje się, że nasza największa kopalnia przecież działa na węgiel brunatny. Jest jeszcze inna w Wielkopolsce. No i jest ten cały Turów, o który wybuchł w tej chwili olbrzymi spór.
To wynika poniekąd z samej specyfiki fizycznej węgla brunatnego, ponieważ o ile węgiel kamienny w zasadzie możemy wydobyć i wysłać go w dowolne miejsce na świecie, o tyle węgiel brunatny musi być spalony w pobliżu miejsca jego wydobycia. Stąd też na początku powiedziałem, że wyłączenie kopalni Turów wymusiłoby wyłączenie pobliskiej elektrowni Turów. Obecnie w Polsce funkcjonują 3 kopalnie węgla brunatnego. Oprócz tej w Bogatyni, która nazywa się kopalnią Turów, mamy kopalnię Bełchatów. Tam są 2 wielkie pola wydobywcze Bełchatów i Szczerców. Mamy także mniejszą kopalnię w Koninie, która należy do ZEPAK i która zasila 2 elektrownie, elektrownię Pątnów i elektrownię Konin. Natomiast tutaj warto zaznaczyć, że największa w Polsce jest kopalnia i elektrownia Bełchatów. Ona, no to różnie się ujmuje, no bo też w zależności od danego miejsca i czasu, ale to jest około nawet 20% krajowej produkcji prądu, czyli jest kilkukrotnie większa od tej elektrowni Turów. Natomiast abstrahując od tego udziału w miksie energetycznym, musimy spojrzeć na te lokalne uwarunkowania, czyli że nie jesteśmy w stanie, just like that, zastąpić elektrowni Turów innym źródłem wytwórczym. I z tego wynika także trochę odmienne podejście rządu w odniesieniu do przyszłości kopalń węgla kamiennego i brunatnego.
Bo elektrownia zasilana węglem brunatnym nie może spalać węgla kamiennego i odwrotnie.
Stąd też, jak przypomnimy sobie wiosnę tego roku, rząd wynegocjował ze związkami zawodowymi z kopalń węgla kamiennego tak zwaną umowę społeczną, która określiła harmonogram likwidacji kopalń węgla kamiennego i można było to zrobić bez likwidacji elektrowni. Natomiast w odniesieniu do węgla brunatnego tutaj decyzji jeszcze nie ma. Plan rządowy, który jest dopiero projektowany, to nie jest plan ostateczny, zakłada, że elektrownie opalane węglem brunatnym, a także kopalnie węgla brunatnego zostaną przekazane do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego i tam będą stopniowo wygaszane. Równolegle trwają negocjacje rządu ze związkami zawodowymi z elektrowni i kopalń na węgiel brunatny, no po to, żeby im zagwarantować jakiś pakiet osłonowy. Jest z tym związany gwarancje zatrudnienia, mówiąc krótko, przywileje, które pozwoliłyby uzyskać rządowi społeczną aprobatę dla tego planu wygaszania kopalni i elektrowni na węgiel brunatny. To, co będzie miało wpływ i pewnie jest trochę niedoceniane obecnie w Polsce, to polityka unijna, a konkretnie dostęp do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. W regionalnym planie Sprawiedliwej Transformacji województwa łódzkiego rząd założył, że kopalnia i elektrownia Bełchatów przestaną działać w 2038 roku, ponieważ zdał sobie sprawę z tego, że musimy zadeklarować jakąś datę tego Lignite Exitu, żeby uzyskać wsparcie z Unii Europejskiej. W odniesieniu do Turowa na razie tych planów nie ma. Tak jak powiedziałem, wręcz przeciwnie, rząd zakłada, że ta kopalnia będzie pracować do 2044 roku.
I jak się wsłuchać w tą twoją opowieść, niezwykle ciekawą, to nic dziwnego, można do takiego wniosku dojść, że obóz rządzący no, traktuje tę sprawę Turowa jako pewnego rodzaju sztandar suwerenności, tak? No nie wróży to, przynajmniej na tym etapie, jakiejś wielkiej woli kompromisu. Można by wręcz powiedzieć, że to jest taka strategia, że nie oddamy ani kilowata z tego węgla brunatnego. Premier pokazuje, że mamy doskonałe wyniki budżetowe, więc na kary w domyśle nas po prostu stać. To jest taki punkt widzenia obserwatora, a nie specjalisty, a jak na to patrzy ekspert? Jakie w ogóle mamy opcje?
Wyłączenie Turowa nie wchodzi w grę, to zarówno z powodów politycznych, naszych dumnie podniesionych głów i aspiracji mocarstwowych w Europie, ale przede wszystkim z powodów energetycznych i społecznych. To, co w obecnej sytuacji może zrobić Polska w sporze, to po pierwsze, dogadać się z Czechami i w tej sprawie rozmowy trwają od czerwca. Zespoły negocjacyjne zarówno na szczeblu roboczym, jak i międzyrządowym negocjują. Jedna z takich tur rozmów odbywa się także dzisiaj. Natomiast te rozmowy od kilku tygodni wydaje się, że stoją w martwym punkcie. Tam jest dużo punktów spornych, między innymi wysokość odszkodowań, jakie Polska miałaby płacić za potencjalne szkody środowiskowe związane z dalszą działalnością kopalni Turów. Czesi od takiego porozumienia uzależniają wycofanie tej skargi z Trybunału Sprawiedliwości, czyli definitywne zakończenie sporu. Natomiast koszt, ile to Polska będzie kosztowało, zarówno teraz, jak i w bliżej nieokreślonej przyszłości, jest obecnie trudny do określenia. Stąd też wydaje się, że rząd przyjął zupełnie inną taktykę, na co wskazuje ostatnia konfrontacyjna postawa rządów wobec Czechów, między innymi publiczne zarzuty, że Czesi sabotują rozmowy, czekając na wynik zbliżających się w tym kraju wyborów parlamentarnych, a także odwołanie przez premiera Morawieckiego udziału w budapesztańskim szczycie demograficznym, gdzie miał być premier Czech Andrzej Babiš. Tym rozwiązaniem jest chyba takie trochę przeczekanie problemu i czekanie na ostateczny wyrok Trybunału, który, tak jak powiedziałem na początku, może zapaść wiosną. Jeżeli on będzie korzystny dla Polski, czyli Trybunał odrzuci skargę Czechów, no to oczywiście także to zarządzenie w sprawie środków tymczasowych i w sprawie kar finansowych stanie się bezprzedmiotowe. To, czy Polska w tym czasie będzie uiszczała kary na konto Komisji Europejskiej, to jest zupełnie inny temat. Wczoraj minister do spraw europejskich Konrad Szymański oświadczył, że Polska na razie jeszcze nic nie przelała na konto Komisji.
A hipotetycznie, gdybyśmy się zdecydowali jednak stopniowo wyłączać tą elektrownię Turów, ile by nas kosztował i czy w ogóle jest możliwy import energii takiej skali?
Ten import jest możliwy, natomiast pytanie, czy to jest w naszym interesie. Wyobraźmy sobie czysto spekulacyjnie scenariusz, że nagle wyłączamy Turów albo że nastąpi to za 2-3 lata. Możemy zdecydować się na import energii, natomiast chociażby w dzisiejszych uwarunkowaniach, kiedy energia elektryczna na zachodzie jest dużo droższa niż w Polsce, kosztowałoby nas to również znacznie więcej. Z drugiej strony teoretycznie w grę wchodzi budowa innych źródeł wytwórczych w miejsce elektrowni Turów. Natomiast to po pierwsze byłoby bardzo kosztowne i czasochłonne i wymagałoby olbrzymich nakładów rzeczowych, finansowych, ale także wysiłku logistycznego, organizacyjnego. Nie jest to takie proste, to jest proces, który musi trwać po prostu lata, a przy okazji mieć jeszcze poparcie społeczne, którego wypracowanie nie jest wcale takie proste.
Tu pewnie mówisz o opcji nuklearnej, tak? Energetyki jądrowej.
No to prawda, chociaż no pamiętajmy, energetyka jądrowa to jest perspektywa najbliższych 10, przynajmniej może 15 lat. Więc to nie jest tak, że jesteśmy w stanie czymś zastąpić Turów, co będzie dla nas równie opłacalne, w dużym cudzysłowie, i że zajmie nam to kilka lat. To mówimy o procesie, który będzie długo, długo trwał. I ja zawsze powtarzam, że prawdziwa gra o Turów nie toczy się o to, czy ta kopalnia przetrwa na najbliższe 30-40 lat, bo to się nie wydarzy i rząd doskonale wie, że tą kopalnię i elektrownię będzie musiał zamknąć prawdopodobnie, być może nawet w latach 30. Natomiast prawdziwa gra się toczy o to, czy ten proces odchodzenia Polski od węgla brunatnego i w ogóle dekarbonizacji gospodarki, na przykładzie Turowa, który jest takim papierkiem lakmusowym, czy ten proces będzie uporządkowany, ewolucyjny, czy też będzie przyspieszony, chaotyczny, wymuszony. A oddzielną kwestią jest to, czy będzie się właśnie toczył przy poparciu społecznym.
Ja się zastanawiam, ile mamy takich Turowów? W których miejscach nasze interesy energetyczne, ekonomiczne, socjalne zderzą się albo już zderzają z polityką klimatyczną i środowiskową? No chyba, że odpowiedź jest, że wszędzie.
To jest trudne pytanie, bo trochę tak jest, trochę wszędzie, bo już w przyszłym roku zobaczymy na naszych rachunkach, prawdopodobnie rachunkach za energię elektryczną, znaczące podwyżki. Zobaczymy je także na rachunkach za gaz. I teraz nagle okazuje się, że ta transformacja, którą no, prowokuje, jakby nie patrzeć, polityka unijna, ona dotyczy nas wszystkich. Ona uderza nas po portfelach. Ona w przypadku Turowa jest, celowo używam tego słowa, trochę brutalna, drastyczna, no bo tam ludziom grozi po prostu utrata pracy i związana z tym gigantyczna niepewność, co dalej. Ale tych Turowów jest trochę nieokreślona liczba. To jest 38 milionów Turowów. Zdecydowana większość z tych ludzi ma głos wyborczy, ale także udziela swojego poparcia w sposób, no powiedzmy, no niewyrażony, ale jednak Unii Europejskiej. Stawką jest poparcie dla unijnych ambicji klimatycznych, dla jej podejścia, dla tego kierunku, w którym jakby nie patrzeć zmierzamy. No i w końcu o w pewnym sensie rolę Polski w Unii Europejskiej, bo wyobrażam sobie sytuację, w którą trudno być może dzisiaj tak uwierzyć, że się wydarzy, ale to nie jest wykluczone, że jeżeli za chwilę te rachunki za prąd będą kilkukrotnie wyższe niż są dzisiaj, a już prąd jest przecież bardzo drogi, to poparcie dla działań Unii będzie spadać. A co za tym idzie, no, w sposób reakcyjny może się to przełożyć także na to, co mówią i co robią politycy.
To wróćmy jeszcze do tej konkretnej sprawy sądowej, która się toczy i której następny odcinek nastąpi. Wydaje się, że kiedy opowiadasz o tych strategicznych wyborach, o naszej obecności w Unii, o cenach energii, które wpływają dosłownie na wszystko, na funkcjonowanie całej gospodarki i każdego z nas osobna, sąd jest pewnie jednym z ostatnich miejsc, który powinien o tym decydować, gdzie te sprawy należy rozstrzygać. A tymczasem to właśnie się dzieje.
I o tym też często w tej dyskusji dotyczącej Turowa zapomina się, że decyzja nakazująca Polsce wyłączenie kopalni, a także decyzja wymierzająca Polsce kary nastąpiła w składzie jednoosobowym.
I to było ogromne zaskoczenie, przypomnijmy sobie, prawda, że taka decyzja właśnie zapadła.
Mało tego, w reakcji na to majowe zarządzenie Trybunału Polska zawnioskowała do Trybunału o to, żeby sprawę przekazać tak zwanej Wielkiej Izbie Trybunału, żeby tak skomplikowany przypadek i przypadek o tak doniosłym znaczeniu został rozpatrzony w szerszym składzie. Sędzina uznała, że nie ma takiej potrzeby, że zgromadzony przez nią materiał wystarczy. To z jednej strony rodzi pytanie o to, na ile sąd, podejmując decyzję o tak doniosłym znaczeniu, musi ważyć interesy stron. Moim zdaniem musi. Ja podam przykład, że wydając zarządzenie nakazujące Polsce natychmiastowe zamknięcie kopalni, sąd uznał, że wystarczające było tylko uprawdopodobnienie przez Czechy tego, że kopalnia przynosi szkody po ich stronie granicy, a tymczasem rozpatrując odwołanie Polski, sędzina uznała, że Polska nie udowodniła tego, że ta kopalnia nie szkodzi. Czyli z jednej strony Czechom wystarczyło uprawdopodobnić, a Polska musiała udowodnić. Więc to jest jeden znak zapytania, a drugi to jest taki, czy o tak doniosłych sprawach powinien decydować jednak sąd w składzie jednoosobowym. Bo prawdę powiedziawszy, przy tak skomplikowanych przypadkach, kiedy sąd musi brać pod uwagę skutki swoich decyzji, już nawet abstrahując od interesów stron i od ich wyważenia, ale sąd musi mieć świadomość tego, że podejmując taką, a nie inną decyzję, no ona będzie miała bardzo doniosłe skutki dla całego państwa, dla jego gospodarki, no wówczas moim zdaniem należało postąpić inaczej i przekazać tę sprawę szerszemu składowi. Ale stało się to, co się stało i z tym się Polska musi dalej mierzyć.
No i z tymi dylematami chwilowo zawieszamy naszą rozmowę. Dominik Brodacki, PI Energy, bardzo Ci dziękuję.
Dziękuję.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight zapraszam w przyszłym tygodniu. Posłuchajcie również naszych innych audycji, które znajdziecie w większości aplikacji podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.